Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga psychologa w Radiu Maryja witam bardzo serdecznie panią Anię Łobaczewską. Pani Ania Łobaczewska, pedagog, jest gościem nie po raz pierwszy w naszej audycji. Witam serdecznie pani Aniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz drugiego gościa, którym jest pani doktor Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk. Jest również pedagogiem i z tego, co wiem, pani Agnieszka również, jak pani Ania Łobaczewska, od wielu, wielu lat zajmuje się problemem sekt.
Szczęść Boże, zgadza się.
Dziękuję bardzo. Pani Aniu, temat dzisiejszy, który pani zaproponowały, brzmi następująco. Wpływ mediów na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Moje pytanie jest takie. Czy te media mają wpływ na dzieci poprzez to, że dzieci spędzają pewien określony czas przed telewizorem, że poruszana jest pewna tematyka w tych audycjach, czy w tych programach, czy w tych grach, czy w tym wszystkim, co się dzieje w mediach, bo mówiąc o mediach, mówimy nie tylko o komputerze, czy chcemy dziś o komputerze tylko mówić, o komputer, telewizja i inne.
Komputer, telewizja przede wszystkim.
Dzisiaj
i
przede
gry
wszystkim
także, ale to już, jeżeli chodzi o dzieci.
Dzisiaj zostawimy gry, tak?
Tak, zostawimy gry.
I potem jeszcze chciałabym usłyszeć od pań, jakie są konsekwencje tego. I pytanie również, jak rodzice, jak my możemy pomóc rodzicom? Jakieś kilka rad takich najważniejszych dla rodziców, bo jest to audycja porady pedagoga psychologa. Pani Aniu, bardzo proszę.
Dlaczego wybrałam ten temat? Ponieważ ja mam wnuczkę i obserwuję po prostu jej zainteresowanie ogromne i poza tym jakąś wielką chęć oglądania bajek w telewizji. Więc oczywiście, staramy się ograniczyć jak najbardziej to oglądanie. Ja też jestem często, ponieważ to jest takie dziecko, które nie bardzo chce jeść, więc wszystko się robi po to, żeby coś zjadła. I dlatego też te bajki jej tutaj puszczamy po to, żeby ją w tym czasie nakarmić. I ja oczywiście przyglądam się tym bajkom i przyznam się, że po pierwsze, ja jestem, ponieważ jestem długoletnim pedagogiem, babcią już z doświadczeniem, dlatego też chciałam zwrócić uwagę młodym rodzicom, bo z tego, co wiem, to wielu rodziców nie dostrzega tego problemu. Ale co zauważyłam? Po pierwsze, w tych bajkach jest przedstawiany, ja już nie mówię o tym, że są na przykład bajki, które są od lat 7 i one są bardzo agresywne. I nazywam to potworami, więc które przede wszystkim pokazywane są sceny jakieś takie agresji, bitwy, bójki, a poza tym same kontury, same postacie są po prostu przerażające dla małego dziecka. Nawet dla takiego, które ma 7 lat, a to są bajki od 7 lat. Natomiast bajki, które są dopuszczane powiedzmy od zera. Więc zwróciłam na co uwagę. Przede wszystkim wszystkie przedmioty, bajki są o różnej tematyce, ale wszystkie przedmioty są ożywione. Te wszystkie przedmioty mówią, czują, myślą, przekazują swoje myśli, swoje uczucia. To są przedmioty, które tak samo myślą i czują jak ludzie. I po prostu uważam, że następuje w jakiś sposób takie spłaszczenie tego świata ludzi, świata zwierząt i świata przedmiotów. Następuje tak jakby ujednolicenie. Wszystko zostaje ożywione. Kwiatek, który mówi i myśli, następnie zwierzątko, który czuje, cierpi ból, prawda, cierpi, smuci się i gniewa i tak dalej. I dziecko tak samo jest obrażone, smuci się, gniewa. A więc te wszystkie uczucia są przypisywane właśnie, pokazywane jako przedmioty, jako osoby żywe, ludzkie, cierpiące. I dziecko na tej podstawie, według mnie, wyrabia sobie takie wyobrażenie, bo to jest, trzeba powiedzieć, to jest małe dziecko, prawda, w wieku przedszkolnym, wyobrażenie, że rzeczywiście, że to drzewko cierpi, że ta deseczka też należy ją uważać, prawda, bo ona też bo nie można jej krzywdy zrobić, a więc po prostu następuje jakieś takie, powiedziałabym, ujednolicenie tego świata całego. A to nie jest to dobre, ponieważ należałoby oddzielić człowieka od zwierzęcia i od przedmiotu, prawda? Czym innym jest osoba, a czym innym jest zwierzę i przedmiot. To nie jest to wszystko to samo. To wszystko to samo. Później, później stąd się biorą te wszystkie różne, prawda, akcje, prawda, ekologiczne. Co innego jest hasło, dbajmy o przyrodę, o czystość przyrody, to jest co innego. A co innego, kiedy ogłaszamy jakieś takie hasła, powiedziałabym, że ziemia jest naszą matką, prawda, oddajemy jej cześć, prawda, hołd i tak dalej, słońce jest naszym Bogiem, więc to później prowadzi do pewnego jakiegoś takiego rozchwiania pojęcia świata. A druga sprawa, więc właśnie sprawa agresji. W tych bajkach te postacie właśnie od lat 7, czyli to nie jest dziecko w klasie 1, 2 i 3, ono już właśnie ogląda. Te postacie są bardzo agresywne, w kolorach czarnych, czerwonych, bardzo intensywnych, agresywnych. I ja już nie mówię o tych właśnie scenach agresywnych, ale na podstawie oglądania tych scen, według mnie stępia się pewna wrażliwość. Ja tak zastanawiałam się, dlaczego jest tyle agresji właśnie w dzieciach małych. Moja koleżanka, która też wnuczka wychowuje, mówi, że dzieci w przedszkolu się gryzą. Ja mówię, jak to się gryzą? No gryzą się. Dlaczego są takie agresywne? Mówi, czy to coś w jedzeniu jest, a może jest to wynik właśnie oglądania tych różnych takich scen agresywnych w bajkach. Różnego rodzaju bajkach. One nie są uspokajające, one nie są miłe, one są agresywne, bardzo agresywne.
Pani Agnieszko, ja właściwie do Pani mam pytanie, bo Pani Ania powiedziała o tej części swojej wypowiedzi o ożywieniu przedmiotów. Przecież w starych bajkach też były ożywiane przedmioty.
Właśnie, pozwolę sobie tutaj powiedzieć jakby mój stosunek do bajek. Też jako pedagoga i jako osoby, która wielokrotnie z dziećmi różne bajki im czytała czy oglądała, bajki to jest świat, który znamy z dzieciństwa i w taki sposób zabawowy dziecko w ogóle poznaje świat, uczy się świata, uczy się relacji z innymi ludźmi, uczy się swoich emocji, siebie. I ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, że w bajkach zwierzęta będą mówiły. Zresztą wspaniały przykład bajek, które przedstawił nam C.S. Lewis, opowieści z Narni, które wielu autorów wręcz opowiada, że to jest wizja chrześcijańskiego świata przedstawiona w tych bajkach. I dla mnie osobiście te bajki to jest piękna historia i świat, który możemy właśnie spotkać tylko w bajkach, jakichś takich magii w pozytywny sposób rozumianej. Nie chodzi tu o okultyzm, nie chodzi tu o wprowadzanie dzieci w świat przemocy, chociaż tam również występują wojny, ale pokazanie, czym jest godność, czym jest męstwo, czym jest przyjaźń. Takie wartości, które rzeczywiście w bajkach możemy dzieciom przekazywać. Myślę, że warto jako rodzice, jako nauczyciele czy pedagodzy dobierać te bajki. Myślę, że to jest najważniejsze.
Pani Agnieszko, ja myślę, że Pani tutaj poruszyła pewien problem, który właściwie, o którym wspomniała Pani Ania, że te bajki, o których Pani Ania mówiła w taki sposób surowy i rzeczywiście tak jest, bo obserwujemy, bo widzimy te bajki, że mają też tam wojny, że mają agresję i te bajki, o których Pani mówi i te, o których Pani Ania mówi, ale tutaj agresja jest, tak mi się wydaje, dla samej agresji i zło jest dla samego zła, tam nie ma rozgraniczenia dobra i zła, natomiast w bajkach, o których Pani mówi, jest ta wielka granica, zło to jest zło, dobro to jest dobro.
Myślę, że właśnie mówiąc o tym wyborze, warto zastanowić się nad tym, w jakich wartościach żyje autor, który napisał daną bajkę. To jest dla mnie kluczowe.
Czyli szukamy autora.
Szukać autora, najpierw przeczytać tą bajkę, zastanowić się, jaki to może mieć wpływ na moje dziecko, na dziecko, które znam, zanim dziecku zacznę tą bajkę czytać, że tak powiem, na żywca, tak? Czyli najpierw przeczytać samemu sobie, a później dopiero przeczytać dziecku, czy też pokazać dziecku. Moim zdaniem nie ma nic wspanialszego, zresztą dzieci to nam też pokazują, chętnie słuchając, jak my im czytamy, jak my razem z dzieckiem przeżywamy tą bajkę, jak my razem z dzieckiem, no, czy czytamy, czy też oglądamy bajkę, potem sobie z tym dzieckiem opowiadamy o tym. Mamy wtedy kontakt z dzieckiem, możemy też zapytać go, jak on tą bajkę przeżył. I jeżeli widzimy, czy słyszymy od dziecka, że dla niego jest niezrozumiałe, że myszka zabija kotka, a on dalej żyje, no to nie pokazujmy mu tej bajki. Może dla nas to może bawić jako osoby dorosłe, bo no, takie bajki dorosłych mogą bawić, bo dorośli inaczej postrzegają świat, ale jeżeli dziecko to przeraża, to warto takiej bajki nie pokazywać, poszukać właśnie, tak jak pani Ania wspomniała, wyciszającej, spokojnej bajki. Ja bym chciała zwrócić uwagę również na to, że to, bajki to nie wszystko i nie można się tylko skupić na tym, że jak dzieci gryzą się nawzajem, to jest wynik programów czy bajek, które oglądają, bo dzieci bajkami mogą próbować radzić sobie z rzeczywistością, którą spotykają w domu, tak? Z relacjami, które są między rodzicami. I jeżeli gdzieś są jakieś rzeczy nienazwane, jakieś tajemnice, jakieś problemy tego małego dziecka, które przeżywa na co dzień i jedynym wyjaśnieniem dla niego jest taka bajka, którą rodzic daje mu, żeby mieć spokój z dzieckiem, tak? Żeby na chwilę mieć samemu spokój i dziecko niech sobie spokojnie ogląda bajkę, bo wtedy nie hałasuje, to te problemy mogą się wtedy nagłębiać. Czyli dla mnie istotą jest to, po co my dzieciom dajemy bajkę. Czy my chcemy przekazać wartości, czy chcemy mieć spokój?
To jest drugi problem, o którym pani wspomniała, bo pierwszym powiedziała pani Ania, to znaczy bajki przy posiłku.
Bajki przy posiłku. No tak, oczywiście, więc no, bajka przy posiłku trwa krótko, bo powiedzmy nie trwa to bardzo długo, ale z tego, co wiem, to dzieci całymi godzinami spędzają czas przed telewizorem i oglądają non-stop program. I to jest właśnie bardzo złe, ponieważ po pierwsze przyzwyczajają się do tego migającego ekranu, do migających obrazów. Natomiast nie ma refleksji, nie ma tutaj uruchomionej myśli jakiejś, myśli i nawet powiedziałabym, że chyba gdyby można było porozmawiać z takim dzieckiem, to nawet ono by nie pamiętało, jakie te bajki oglądało, jakie, czy by o czym były. Więc jest to po prostu takie, jakby powiedziałabym, takie pewne zabicie czasu. Mało tego, to działa w pewien sposób tak jakby narkotycznie. I to jest bardzo złe.
Mam pytanie.
Natomiast, tak. Natomiast przypominam sobie bajki Misia Uszaty. Przypominam sobie Nechlebeckiego,
Bolka i Lolka.
Dlaczego tych bajtek? Czy Reksia? Przecież ja...
Ołówek.
Tak. I przecież ja już, babcia, naprawdę z przyjemnością czasami, jak właśnie jest to oglądam. Jest jakaś treść, jest jakieś pouczenie, jest jakiś taki drobny, taki morał. Tu nie ma nic. Tu jest powierzchowność i blichtr i coś okropnego.
Pani, ja bym chciała zwrócić jeszcze uwagę, ponieważ jestem przeciwnikiem nieświadomej konsumpcji w każdym wydaniu. Czy to będzie konsumpcja dóbr popkultury, czy to będzie również konsumpcja pokarmu, tak? Byłabym za tym. Oczywiście wiem, że to czasami jest trudne, zwłaszcza przy dzieciach, które są właśnie niejadkami, tak jak pani wnuczka. Ale byłabym za tym, żeby dzieci uczyć świadomego konsumowania tego, co mają. Czyli właśnie to, że my przygotujemy się do oglądania bajki i że ta bajka będzie przez nas wybrana, więc zadamy sobie jakiś trud, wpływa na to, że nasze dziecko w przyszłości również będzie potrafiła dokonywać dobrych wyborów dla siebie i wybierać te rzeczy, które są wartościowe. Podobnie z pokarmem. Jeżeli dziecku jest wpychane coś nieświadomie właśnie, kiedy tutaj coś miga, przepraszam za tą uwagę, ale również możemy uczyć dziecka właśnie takiej nieświadomej konsumpcji czegokolwiek, byleby tylko miało zapchany żołądek, a ważne jest to, i na to zwracają uwagę dzisiaj nie tylko lekarze, co jest oczywiście ważne dla naszego stanu zdrowia, ale również psychologowie, którzy mówią, że to, w jaki sposób my konsumujemy, wpływa na naszą osobowość również, bo to nie jest hasło w cudzysłowie zielonych, że to, czym jemy, tacy jesteśmy. Naprawdę ważne jest to, żebyśmy świadomie dokonywali wyboru tego, co my przyjmujemy jako pokarm dla siebie i co przyjmują nasze dzieci, w jaki sposób to jest podane. Wtedy ma sens ustawienie stołu w centralnym miejscu domu i dziecko uczy się, że posiłek to jest również spotkanie z drugą osobą i możemy porozmawiać, a nie tylko oglądać telewizję.
Pani Aniu, mam takie pytanie. Czy pani zauważyła, czy panie w ogóle jako pedagodzy zauważyli, że te jaskrawe kolory, te bajki, które mają tyle kolorów i tych migających kolorów, czy one sprawiają takie wrażenie, że dziecko potem nie rysuje kolorowo, tylko czarno-biało? Czy zdarzyło się zaobserwować panią coś takiego? Bo ja miałam takie informacje, że dzieci, które zbyt długo oglądają telewizję, rysują potem, nie używają kolorowych kredek. Używają tylko szarych, czarnych ołówków. Albo kredki wybierają czarne.
Bardzo ciekawe zjawisko, ale przyznam szczerze, że
Takie miałam informacje. To było jedno, a drugie, to z doświadczenia i z takich rozmów wcześniejszych, a drugie, to jest taka rosyjska bajka, wszyscy ją znamy też, gdzie wilk pali papierosa, a mały zajączek coś tam psoci jemu, czy ewentualnie próbuje coś wygrać. I co się dzieje? Dzieci wybierają nie tego króliczka, tylko wilka z papierosem. I naśladują tego wilka z papierosem. Biorą do ręki, do rączki ołówek czy co, i wtedy udają, że to jest papieros, że one zachowują się jak wilk. Czy to znaczy, że taka wyraźna postawa tego wilka ma jakiś wpływ na te nasze dzieci?
Tak, na pewno. No zresztą tak jak uważam i często i wśród młodzieży, a nawet i wśród dorosłych, kto imponuje młodzieży? Czy człowiek spokojny, pracowity, kulturalny, nie taki, który potrafi zabrać głos, który potrafi swoje zdanie przeprowadzić, taki przebojowy. To jest w ogóle człowiek do naśladowania, a nie cichy i spokojny i pracowity. To nie jest. Tak samo jeżeli chodzi o dzieci, postacie bardziej takie właśnie przebojowe. Po prostu im bezwiednie imponują. Bezwiednie. Bo to już nie, tu nie chodzi o jakieś...
To takie nieświadoma konsumpcja, bezwiednie imponowanie.
Tak, bezwiednie Pani imponują. Niestety dziecko, nie można traktować dziecka jako osoby dorosłej. Ja się z temu sprzeciwiam. Nie można dziecka pytać, w co się ubierzesz, albo co będziesz jadł. To jest w ogóle, uważam, że to jest, no nie wiem, to jest dla mnie, to jest antywychowawcze. A niektórzy rodzice, dziecko, które ma 3 lata, pytają, co nałożysz, albo co będziesz jadł. Ja wiem, bo ja to widziałam. Ja nie mówię tego z powietrza, po pierwsze. I dlatego też dziecko małe się kształtuje. Ono dokonywać wyborów może później. Owszem, może wybrać sobie kredkę czerwoną czy żółtą, ale nie to, co jest potrzebne, prawda, co zapewnia jego bezpieczeństwo, zdrowie.
Za co jeszcze odpowiadają rodzice, tak?
Zdrowie, o tym decydują rodzice, a nie dziecko. To jest też charakterystyczne w sektach, gdzie małe dziecko traktuje się w sektach jako człowieka dorosłego. Ja nie wiem dlaczego, ale takie mi się skojarzenie właśnie nasunęło, że to jest jakiś dziwny trend.
Ja bym chciała zwrócić uwagę jeszcze raz na to, co wcześniej padło, że dzieci odbierają świat trochę zabawowo. Odgrywają to, co dla nich jest najbardziej charakterystyczne, widoczne. Jeżeli odgrywają jakieś zawody, to na zasadzie atrybutów tych zawodów, czyli jestem pielęgniarką, bo mam strzykawkę i wtedy ten długopis jest strzykawką. Bawię się w wilka i zająca, to ten sam długopis może być papierosem. Oczywiście można powiedzieć niedobrze, żeby dziecko naśladowało takie zachowania, które są złe dla zdrowia, czy dla niego samego, czy dla innych osób, ale można też potraktować tą zabawę niby w papierosa jako taki atrybut, bo to zobaczyłem w telewizji, czyli coś charakterystycznego. Warto się najpierw zastanowić, czy to już jest naśladowanie złego wzorca, czy to jest na zasadzie zabawy i powtórzenia czegoś, co było charakterystyczne jako atrybut.
Ale tutaj jest rola teraz rodziców.
Bardzo duża rola, ponieważ rodzice, tak jak pani Ania powiedziała, wprowadzają dziecko w normy, w porządek społeczny. Dziecko nie wie, czego chce, nie jest odpowiedzialne za siebie, to rodzice są odpowiedzialni za dziecko. Ja jestem za tym, żeby dziecko pytać o zdanie, ale nie na zasadzie, co się ubierzesz, jest minus 20 na dworze, a ono powie, że nie ma ochoty na czapkę. Ewentualnie można zapytać, czy tą czerwoną, czy zieloną. Tak? Czyli dać dziecku jakiś wybór, ale taki, który jest dla niego zdrowy. I to rodzic i tak podejmuje decyzję o tym, co to dziecko ubierze, czy to, co to dziecko zje, ponieważ wie, że musi zapewnić mu zdrowie i bezpieczeństwo.
Dziękuję bardzo. Czas audycji dobiegł końca. Ja myślę, że mogłybyśmy teraz podsumować tę audycję. Przypominam, tytuł audycji: Wpływ mediów na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gośćmi audycji są panie pedagog Anna Łobaczewska i pani doktor Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk. Jakieś takie dwie proste rady, z tego, co już tutaj mówiłyśmy, dwie, trzy proste rady dla rodziców, które mogłybyśmy przekazać.
Jeżeli mogę zacząć, to przede wszystkim świadomie dobierać to, co oglądamy z dzieckiem i najpierw samemu to poznać, a później z dzieckiem o tym rozmawiać.
To jest jedno, tak.
A druga rada, że wychowanie to wczesnoszkolne, to znaczy przedszkolne i wczesnoszkolne, nie możemy zlekceważyć tego wychowania, ponieważ konsekwencje mogą być dopiero później, ale konsekwencje będą, na pewno.
Czyli taka przestroga, pani Ani.
Tak.
To bardziej przestroga.
Tak, bo ja też znam ze szkoły młodych rodziców i młodzi rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że jakie w ogóle mogą być właśnie konsekwencje pewnych ich zaniechań czy działań, a na pewno będą. Mogą to być trudności w nauce, mogą to być pewne niedobory, mogą to być różne rzeczy.
Jeszcze jedna rada.
Żeby rodzice pamiętali, że dziecko patrzy najpierw na nich, czyli na ich relacje, na to, co się w domu dzieje, i to jest ważniejsze, co dziecko przeżywa, i wtedy te bajki mają zupełnie inny wymiar.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze przybycie do studia Radia Maryja w Toruniu, za tę naszą rozmowę. Myślę, że spotkamy się jeszcze niejednokrotnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
A wieki wieków. Amen.